Finansowy poradnik o domowym budżecie. Zaprasza Adam Białczak.
W dzisiejszej audycji chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, co można zrobić ze swoimi pieniędzmi, by nie trzymać ich w domu w przysłowiowej skarpecie. Że to nie ma sensu, to oczywiste. Wystarczy tutaj rzucić dwa hasła. Po pierwsze inflacja, po drugie bezpieczeństwo. Pieniądze trzyma się w banku, natomiast pytanie brzmi, w którym? Jest ich całe mnóstwo, reklamują się intensywnie, każdy nas czymś kusi. Czym zatem powinniśmy się kierować, wybierając bank dla siebie?
Po pierwsze musimy zdefiniować, jakie są nasze oczekiwania wobec banku i wobec konta, które chcemy sobie w tym banku przede wszystkim otworzyć. Czy to konto będzie służyło nam do realizowania całej masy przelewów w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia? Czy będzie to tylko konto, z którego skorzystamy okazjonalnie, wpłynie nasze wynagrodzenie na to konto, opłacimy podstawowe rachunki i tyle będziemy w zasadzie korzystać z tego konta? Czy też może będzie to konto stanowiło pierwszy element jakiegoś takiego systemu finansowego, z którego będziemy wychodzili do jakichś inwestycji, do zakładania lokat, do bardziej rozbudowanych produktów inwestycyjnych?
Gdzie szukać informacji? Bo te kolorowe reklamy, powiedzmy sobie otwarcie, służą przyciągnięciu uwagi, ale podejmowanie decyzji na ich podstawie raczej rozsądne nie jest.
No zdecydowanie, reklama jest po to, żeby skusić klienta. Niekoniecznie klient będzie świadomy tego produktu, który nabywa. Tym bardziej, że najważniejsze informacje z reguły są niestety napisane tym małym druczkiem na spodzie reklamy, do którego albo nie mamy szans dotrzeć, doczytać tego, albo po prostu w przypadku reklamy telewizyjnej to zwyczajnie nie zdążymy tego zrobić. Ja uważam, że podstawowym źródłem informacji w dzisiejszych czasach jest internet. Można poodwiedzać strony po kolei różnych banków i poczytać sobie to, co dotyczy oferty tych kont. Można również skorzystać z różnego rodzaju porównywarek kont, które są na portalach zajmujących się zagadnieniami finansowymi, gdzie można wybrać 3, 4 czy 5 kont do porównania, zestawić poszczególne parametry i wtedy dosyć ładnie to widać, czego możemy oczekiwać po danym koncie w danym banku.
Na jakie parametry trzeba zwracać uwagę, kiedy się przegląda oferty i robi sobie takie zestawienie? Oprocentowanie lokat, opłaty za przelew czy za prowadzenie konta?
Ja bym może zaczął paradoksalnie jednak od dostępności, bo w zależności od, również i od wieku tej osoby, która będzie korzystała z tego konta, to jedni położą nacisk na dostęp do fizycznego oddziału, taki tradycyjny, że mogę pójść z panią w okienku, porozmawiać. Niekoniecznie niestety ta pani musi być kompetentna, natomiast na pewno będzie przeszkolona w technikach sprzedaży i tu niestety trzeba uważać. Ludzie młodsi, bardziej mobilni będą z kolei zwracali uwagę na dostęp poprzez kanały mobilne, na bankowość internetową, na to, jaką aplikację ten bank oferuje. Czy ona wymaga jakichś dodatkowych nakładów, chociażby związanych z upgrade'em oprogramowania w komputerze? Czy jest to zwykła aplikacja webowa, dostęp przez przeglądarkę internetową? Niektórzy spojrzą na to, czy ma dostęp do swojego konta poprzez telefon, tak? Dla niektórych smartfon, telefon to jest w tej chwili podstawowe centrum komunikacji i załatwiania wszelkiej maści spraw, więc dla nich też będzie ważny dostęp przez telefon.
Czyli już nie tylko w domu czy w pracy z komputera, ale w ogóle gdziekolwiek się jest, od razu podgląd.
No zdecydowanie. Jeśli w nieodpowiednim miejscu będąc przypomniemy sobie, że zapomnieliśmy zapłacić jakiegoś rachunku, no to dostęp przez telefon to jest możliwość zapłacenia tego rachunku, zrobienia tego przelewu, bo dostęp przez telefon z reguły ma jakieś ograniczone parametry, tam nie można wykonać wszystkich operacji na tym koncie, natomiast te takie najbardziej podstawowe, sprawdzenie salt, zrobienie podstawowych przelewów jak najbardziej, więc jest to jeden z dosyć ciekawych kanałów. Pomijam to, że przez telefon mamy w tej chwili dostęp do każdej przeglądarki internetowej, zwykłe surfowanie po internecie, no i wtedy można w ten sposób korzystać z telefonu zamiast komputera, tak?
Pogadajmy chwilę o bezpieczeństwie. Teraz banków nie okrada się już przez nocne włamanie i wygarnianie gotówki z sejfu, tylko poprzez komputer z drugiego końca kraju. Bezpieczeństwo bankowości internetowej to oczywiście temat rzeka, ale przynajmniej kilka najważniejszych spraw poruszmy, szczególnie istotnych dla ludzi, którzy do tej pory raczej nie byli z komputerami za pan brat.
Podstawowa sprawa to zdrowy rozsądek, dlatego że trzeba przyznać akurat pod względem uświadamiania klientów dotyczącego zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości internetowej, to nasze banki generalnie bardzo dobrze odrabiają tę lekcję, bo co chwilę są jakieś kampanie informacyjne. Będąc klientem banku i to nie jednego banku, co jakiś czas dostaję maile z przypomnieniem z banku podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej. Chodzi po prostu o to, żeby sprawdzić, na jaką stronę tak naprawdę się logujemy. Jeśli już wchodzimy na stronę banku przeznaczoną do logowania się do systemu, to taka naprawdę najbardziej podstawowa sprawa, to trzeba sprawdzić, czy adres strony zaczyna się od literek HTTPS na końcu. To oznacza, że ta strona jest szyfrowana, że powinna być bezpieczna, że nie powinna to być strona podstawiona przez hakerów czy osoby, które chcą niestety zgarnąć nasze środki. Druga sprawa to jest bezwzględnie, nie wolno odpowiadać na wszelkie maile przychodzące z banku pod tytułem sprawdzamy poprawność twoich danych, sprawdzamy ustawienia twojego konta, podaj hasło do konta. Takie maile świadczą o tym, że w 99% jest to próba wyłudzenia danych. No niestety przy bankowości internetowej najsłabszym ogniwem jest ten użytkownik końcowy, ten użytkownik bankowości, dlatego że polska bankowość internetowa, nawet w porównaniu do bankowości internetowej w Stanach Zjednoczonych, jest zdecydowanie lepiej zabezpieczona. Polskie banki dużo później weszły w bankowość internetową i dzięki temu weszły od razu w bardziej zaawansowane rozwiązania, które funkcjonują nawet w niektórych krajach.
Nauczyły się czegoś na cudzych błędach zamiast je robić.
Tak, zdecydowanie. Uważa się, że najbardziej bezpieczną formą logowania się, zabezpieczenia przed nieuprawnionym logowaniem i wykonaniem jakiejkolwiek operacji są tokeny, tak? To jest fizyczne, małe, nieduże urządzenie z klawiaturą, gdzie po wpisaniu swojego loginu tak zwanego do bankowości musimy jeszcze dodatkowo w drugie pole wpisać unikalne hasło, które jest wygenerowane na tym tokenie i takie hasło jest wyświetlane jednorazowo na tokenie przez góra 30-60 sekund. Później ono traci ważność i nie jest możliwe odtworzenie tego hasła.
Mnie ostatnio namawia mój bank, żebym z karty ze zdrabkami się przestawił na hasła, które mi mają przychodzić na SMS.
Tak, to jest zdecydowanie bezpieczniejsza forma, dlatego że kartę z hasłami jednorazowymi możemy zgubić chociażby, tak? Może ona nam zostać skradziona. Natomiast jeśli chodzi o hasła SMS-owe, które przychodzą na telefon komórkowy, to nawet jeśli ktoś nam ukradnie telefon, to tak naprawdę nic z tego nie zrobi, dlatego że hasło do potwierdzenia operacji przychodzi na telefon dopiero w momencie składania tej dyspozycji. Chcemy zrobić jakiś przelew, to po chwili dostajemy wygenerowane hasło, w którym najczęściej jest skrótowo opisana operacja, którą chcemy dokonać i jednorazowe hasło, które należy wpisać, żeby potwierdzić tą transakcję w systemie internetowym.
To, co sobie powiedzieliśmy, to absolutne podstawy BHP internetowej bankowości. W następnym odcinku zostaniemy przy kontach i porozmawiamy sobie o bankomatach, infoliniach i związanych z kontami opłatach, ze szczególnym naciskiem na możliwość uniknięcia tych ostatnich. Adam Białczak i Marcin Struczyk, do usłyszenia.
Finansowy poradnik po domowym budżecie.